Cześć, witamy Cię w 19 odcinku Bezpiecznego Podcastu, czyli cyklicznej audycji serwisu bezpieczny.blog, w którym piszemy i mówimy prostym językiem o prywatności i bezpieczeństwie w sieci. Za mikrofonem Łukasz,
Wiktor
i Marcin.
W zasadzie odkąd powstał internet, jego podstawową funkcją była wymiana informacji pomiędzy ludźmi. Oczywiście przez lata formy komunikacji ewoluowały, ale na samym końcu chodzi przecież o to samo, o przekazanie informacji drugiej osobie. Niestety na początku nikt nie zakładał, że internet aż tak się rozrośnie i w związku z tym nie myślano o bezpieczeństwie komunikacji. Pokutuje to do dzisiaj. Poczta e-mail straciła pozycję lidera, jeśli chodzi o komunikację pomiędzy ludźmi na co dzień. Stąd postanowiliśmy porozmawiać o bezpieczeństwie komunikatorów. Ponieważ jest ich naprawdę wiele, skupiamy się na tych, których sami najczęściej używamy. Myślę, że każdy z nas ma na smartfonie czy na komputerze co najmniej jeden. Niektórzy mają osobny komunikator do komunikacji z różnymi grupami znajomych. Ja na przykład mam oddzielny komunikator do komunikacji z rodziną. Co więcej, mam dwa komunikatory, bo jeden z jedną częścią rodziny, drugi z drugą. Mam osobny komunikator do komunikacji z ludźmi z pracy. A co ciekawe, ostatnio od początku września mój syn poszedł do przedszkola i okazało się, że grupa przedszkolna rodziców również ma swoją grupę na WhatsAppie. A jak to u was wygląda, chłopaki?
Myślałem, że powiesz, że twój syn ma osobny komunikator do kontaktu z tobą teraz.
Ja to w czasie odsuwam. Mam nadzieję, że ten moment nastąpi jak najpóźniej.
Słuchajcie, ja mam tak samo jak Łukasz, kilka komunikatorów. Jest Signal, WhatsApp, Slack, Discord, jeszcze kilka. A jak to jest u ciebie, Gromo?
No u mnie to samo, jeszcze tam Messenger facebookowy niestety. Przed WhatsAppem udało mi się obronić, choć nie było to proste, więc tego jednego nie mam.
No WhatsApp to rzeczywiście był taki komunikator, który na mnie też trochę został wymuszone jego użycie, no ale myślę, że o nim też będzie warto dzisiaj porozmawiać. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim wydaje mi się, że warto powiedzieć słuchaczom na sam początek, że to nasze trzecie podejście do tego odcinka, jako ciekawostkę. Nagrywamy go już trzeci raz, także też z góry przepraszamy was za to, że tak długo musieliście czekać na kolejny odcinek, ale nazwijmy to problemy techniczne nas spowolniły. Dzisiaj chcielibyśmy się skupić na kwestii bezpieczeństwa tych komunikatorów, o których wspomnieliśmy. Myślę, że trzeba pamiętać, że komunikatory to normalne oprogramowanie, którego funkcją jest wymiana wiadomości czy też plików i jak w każdym oprogramowaniu mogą pojawić się tam błędy, w tym błędy związane z bezpieczeństwem.
Może zanim zaczniemy rozmawiać o tym, jakie komunikatory polecilibyśmy słuchaczom teraz, to poświęcilibyśmy chwilę na wspomnienie o tym, jak komunikatory były kiedyś, jakie były początki. To panowie, czego używaliście?
To, co ja pamiętam najdawniej, to był Jabber, który teraz jest znany pod nazwą XMPP, która się przekształcił z Jabbera. Natomiast Jabber to jest taki stary protokół, który powstał w 1998 roku, czyli 22 lata temu. I stworzył go taki pan, który się nazywał Jeremy Miller. Co do zasady jest to bardzo... Był to bardzo prosty protokół bazujący na takim języku, który się nazywa XML i dzięki temu można było budować komunikację pomiędzy dwoma stronami na bazie wymiany takich ustrukturyzowanych komunikatów, które nasze komunikatory po prostu rozumiały. Dzięki temu ten protokół umożliwiał przesyłanie w czasie rzeczywistym wiadomości oraz pozwalał na ustawienie statusu, czyli tego, czy jesteśmy dostępni przy komputerze, czy zaraz wracamy, czy być może nas nie ma. Co ciekawe, ten protokół ze względu na swoją uniwersalność ma zastosowanie nie tylko w komunikatorach, ale również w innych systemach wymiany informacji. Warto wspomnieć, że na samym początku komunikatory Facebooka czy naszej klasy korzystały właśnie z Jabbera do budowania swoich czatów. Później, jak te firmy zaczęły rosnąć, to od tego odeszły, natomiast na samym początku rzeczywiście zaczęły z niego korzystać. Warto wspomnieć, że jest to oprogramowanie na wolnej licencji z otwartym kodem źródłowym, więc każdy może ten kod źródłowy wziąć, zmodyfikować pod swój projekt i wdrożyć go do swojego rozwiązania. Dzięki temu takie firmy jak na przykład dzisiaj Cisco zaimplementowały właśnie protokół Jabbera do tego, aby sprzedawać swoje komercyjne rozwiązanie, które nazywa się Cisco Jabber. Inną zaletą tego protokołu było to, że wspierał on szyfrowanie transmisji. Oznaczało to, że można było włączyć szyfrowanie komunikacji pomiędzy dwiema stronami za pomocą SSL-a i dzięki temu zapewnić poufność transmisji. To oprogramowanie też pozwala na taką, na budowanie takich serwerów zdecentralizowanych. Oznacza to tyle, że nie ma czegoś takiego jak serwer centralny, który zarządza wszystkimi innymi, tylko każdy na własne potrzeby może taką sieć jabberową sobie zbudować. Ma to o tyle fajne zastosowanie, że jeżeli zależy nam na prywatności, jesteśmy sobie w stanie zbudować taką sieć w ramach na przykład infrastruktury naszej firmy i mieć pewność, że ta komunikacja pomiędzy naszymi pracownikami przebiega tylko i wyłącznie w obrębie naszej infrastruktury i nigdzie do internetu nie wypływa. Z takich ciekawostek serwery XMPP czy też dawniej Jabbera pozwalały na, i to myślę, że bardzo je spopularyzowało, pozwalały na wykorzystanie tak zwanych transportów. Transporty to były takie, nazwijmy to wtyczki, które umożliwiały komunikację z innymi protokołami, takimi jak na przykład GaduGadu, Tlen, nie wiem czy pamiętacie jeszcze czat Tlena, czy też ICQ. To było mniej popularne w Polsce, bardziej komunikator popularny w Stanach. Co więcej można o nim powiedzieć? Może jeszcze jako ciekawostkę dodam, że z uwagi na to, że XMPP czy też Jabber bazował na tym języku XML, który pozwalał na bardzo uniwersalne zastosowania, nie był stosowany tylko i wyłącznie do komunikacji pomiędzy użytkownikami, ale też na przykład został zaimplementowany w takim rozwiązaniu, które służyło do blogowania w latach wczesno 2000-tych, które nazywało się Jogger, czyli za pomocą swojego komunikatora mogliśmy wysłać wiadomość i ta wiadomość powodowała opublikowanie posta na naszym blogu. Jeżeli miałbym powiedzieć o wadach, to w zasadzie nie widzę wad tego rozwiązania, bo tak jak wspomniałem, to też jest już dość stare i wydaje mi się, że się kolokwialnie mówiąc wygrzało na produkcji. A co do błędów, no jak w każdym oprogramowaniu, akurat w tym miesiącu zostały odkryte błędy w jego implementacji właśnie w firmie Cisco i te błędy umożliwiały zdalne wykonanie kodu bez interakcji użytkownika. Z tego co wiem, te błędy już zostały załatane, więc tutaj myślę, że jest to komunikator, który jeszcze długo się utrzyma na rynku. Być może nie będziemy nawet często wiedzieli, że z niego korzystamy, natomiast pod spodem ten protokół będzie wykorzystywany.
Ponieważ nagrywamy to po raz trzeci, to w tym miesiącu oznacza w sierpniu, czy w tym miesiącu oznacza wrześniu, czy w tym miesiącu oznacza w październiku, w którym to wyjdzie, mam nadzieję.
Nie, rzeczywiście nie w sierpniu, ten zapis pojawił się później, chodziło mi o wrzesień.
Łukasz, mówiłeś o tym, że ten komunikator nie ma wad, ale jakbym zapytał na pewno większość moich znajomych i rodziny, to by powiedzieli, co? Ten komunikator ma taką wadę, że nie używa go nikt z twoich nietechnicznych znajomych.
A to bym polemizował z tobą.
I rodziny.
Ale bym z tobą polemizował, bo może właśnie korzysta, tylko o tym nie wie. Tak jak wspomniałem, komunikatory naszej klasy były na przykład oparte o to. Czy ten właśnie Cisco Jabber, być może twoi znajomi czy też rodzina w pracy korzystają z tego typu korporacyjnych rozwiązań i nawet nie wiedzą z tego, że korzystają pod spodem z Jabbera.
Dobra, może korporacyjnie tak, ale prywatnie pewnie nie, albo o tym nie wiedzą. Ja natomiast nie korzystałem z Jabbera. Moim pierwszym komunikatorem było GaduGadu. GaduGadu, które zostało założone w 2000 roku, opracowane przez firmę GG Network. Jakie były zalety GaduGadu? Głównym zaletą GaduGadu było to, że tak naprawdę wszyscy twoi znajomi byli na GaduGadu, tak? To nie tak, że gdy powstawało GaduGadu, to było to jedyne rozwiązanie na rynku, no bo można było przecież wchodzić na IRC-a, korzystać z ICQ czy z Jabbera, tak? Zaletą gadu-gadu jednak było to, że no, wszystkie osoby, które miały internet, a te, nawet które nie miały internetu, chodziły do kafejek internetowych i zakładały sobie konta na gadu-gadu, żeby poustawiać sobie statusy. Więc no, na pewno mówiąc o gadu-gadu, to ja łezka mi się wokół kręci. Dla mnie to ten komunikator ma wartość sentymentalną. I takie ciekawostki związane z gadu-gadu to jest to, że w 2011 roku, czyli 11 lat po powstaniu tego komunikatora, gadu-gadu miało 7 milionów użytkowników i codziennie przechodziło przez niego 300 milionów wiadomości. 500 kont dziennie nowych było zakładanych. Można było wysyłać tekst, można było wysyłać pliki. Z tego, co się orientuję, gadu-gadu miał własny protokół komunikacyjny, a do identyfikacji użytkowników wykorzystywany był numer. Panowie, czy by pamiętacie swój numer? Bo w zależności od tego, jak długi był numer i jak niski, zależało to, jak wcześniej założyliście sobie konto. Im wcześniej założyliście konto, tym mieliście niższy numer.
Będziemy sobie teraz mierzyć, kto ma najdłuższy numer?
19 54 21 4. Zapraszam do kontaktu.
Ja powiem szczerze, już nie pamiętam.
Pamiętam, ale nie będę mówił, nie używam to, nie będę się chwalił, ale był długi.
I teraz, jak powiedziałem, że główną zaletą było to, że było to popularne rozwiązanie i wszyscy znajomi byli na gadu-gadu, to warto powiedzieć o tym, jakie gadu-gadu miało wady, a miało ich całkiem sporo, patrząc z perspektywy tego, jak będziemy oceniać za chwilę obecne rozwiązania. Gdy powstawało gadu-gadu, to komunikacja gadu-gadu nie była szyfrowana, tak? Czyli jeżeli ktoś podsłuchiwał nasz ruch, to widział wszystkie wiadomości, które wysyłaliśmy ze znajomymi. Nie można było zbanować użytkownika, czyli osoba, która no, przeszkadzała innym osobom, nie mogła wylecieć w żaden sposób z tego komunikatora. Nie można było zweryfikować dostępu do naszego konta innym kanałem, czyli coś, o czym my mówimy praktycznie cały czas w podcaście czy w artykułach na blogu. Nie można było założyć sobie dwuskładnikowego uwierzytelniania. Nie było żadnego mechanizmu do antyautomatyzacji, czyli popularnej kapczy. Nie było wymagań co do złożoności hasła. Nie było informacji o tym, skąd się ostatnio logował użytkownik. I tak można było wymieniać i wymieniać. Takim najpopularniejszym błędem chyba było to, że bardzo dużo osób miało hasła bardzo proste, 1, 2, 3, 4, 5, 6 czy inne. Lecąc po kolei po numerach, bo przecież loginem był numer, i wpisując to hasło, czyli robiąc ataki brute force, można było w miarę prosty sposób dostać się do kont wielu użytkowników. Z takich błędów bardziej programistycznych to na gadu-gadu występowała również podatność, która pozwalała, wysyłając odpowiednio przygotowaną wiadomość, dostać się do komputera użytkownika czy wykonać na nim jakieś polecenie. No i w ten sposób, nie wiem, przejąć nad nim kontrolę lub zainstalować złośliwe oprogramowanie.
Ostatnim z takich starych komunikatorów, o których chcieliśmy powiedzieć, jest Skype. Skype powstał w 2003 roku i na samym początku wykorzystywał bardzo ciekawą technologię peer-to-peer w wersji hybrydowej. Chodziło generalnie o to, że ten model peer-to-peer był wzbogacony o to, że użytkownicy, którzy mieli mocniejsze łącze, mogli zostać wyznaczeni przez system jako takie punkty przerzutowe komunikacji dla innych użytkowników. Dodatkowo, z racji, że to był 2003 rok, okazało się, że on ma lepsze kodeki niż telefonia GSM i po prostu ma dużo lepszą jakość dźwięku. Dodatkowo dobrze się dostosowywał do warunków sieciowych. Czasem był także wykorzystywany do sprawdzania poprawności konfiguracji firewalla, bo jeśli chcieliśmy odciąć komputer od dostępu do sieci i ustawiliśmy go za firewallem i odpaliliśmy na nim Skype'a, to Skype znajdował każdą możliwą drogę, żeby połączyć się ze swoją infrastrukturą. W związku z tym jeśli była jakaś dziura firewallu, to Skype ją na pewno znalazł. No potem został przejęty przez Microsoft i właściwie przestał być sobą, bo tą technologię wyrzucili do kosza i zrobili z tego Skype'a nakładkę na komunikator, który już mieli, czyli na Linka. To już nie bardzo ten Skype, no ale jakby ktoś chciał jeszcze korzystać, to można, podobnie jak z gadu-gadu, który chyba jeszcze dalej działa, z tego co pamiętam. Nie, jest już to dojrzały komunikator, no z tym, że no, największego wadą jest to, że należy do Microsoftu, a...
Rozumiem, że nie pałasz miłością.
Jest na szczęście obojętny w życiu Microsoft, aczkolwiek nie mam do niego zaufania.
No dobra, to było miło. Pogadaliśmy sobie o tym, jak było kiedyś. Łezka się wokół zakręciła. Zanim zaczniemy mówić o popularnych teraz komunikatorach, to warto chyba powiedzieć, co rozumie się pod pojęciem bezpieczny, dbający o prywatność komunikator. Tak jak mielibyśmy przyznawać punkty jak w Tańcu z Gwiazdami za styl, wyczucie, rytm, to co byłoby tymi kategoriami, na które my zwracalibyśmy uwagę i użytkownicy powinni zwracać uwagę? Podstawową rzeczą, na którą trzeba zwracać uwagę, kiedy wybiera się komunikator, którym będzie się wymieniało wrażliwe dane ze znajomymi czy z rodziną, jest to, czy posiada on szyfrowanie end-to-end, czyli szyfrowanie,
które nie pozwala na podsłuchanie przez osoby trzecie siedzące na infrastrukturze tej komunikacji.
Dziękuję ci, Marcinie.
Proszę.
Chodzi, mówiąc innymi słowami, chodzi o to, że tak naprawdę sekret wykorzystywany do szyfrowania komunikacji znajduje się na urządzeniu zarówno osoby, która rozpoczyna komunikację, jak i osoby, która odbiera komunikację. On nie jest znany firmie, która ten komunikator wypuściła, więc nawet jeżeli komunikacja przechodzi przez serwery wytwórcy tego oprogramowania, to nie ma on technicznej możliwości odszyfrowania tych wiadomości. Drugą rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, jest to, czy kod tej aplikacji, którą będziemy wykorzystywać do komunikacji, jest otwarty. Czy wiemy tak naprawdę, co ta aplikacja robi? Warto też zwrócić uwagę na to, czy aplikacja, mimo tego, że nie może odszyfrować naszej komunikacji, czy twórcy aplikacji nie mogą odszyfrować naszej komunikacji, czy zbierają metadane, czyli czy zbierają takie informacje o tym, z kim się, kiedy się komunikowaliśmy, jak długo się komunikowaliśmy i z kim.
A propos tych metadanych, warto zaznaczyć, że to może nam się wydawać mało istotne na pierwszy rzut oka, ale wyobraźmy sobie taką sytuację, że jesteśmy na wojnie, mamy dwóch wrogów i obserwujemy, że oni zaczęli się ze sobą komunikować, no to wiemy, że coś się dzieje, tak? Że coś się może stać. Jest to dla nas jakaś tam istotna informacja, więc nie sama treść jest ważna, ale także właśnie te metadane, te poboczne informacje.
Adam Hertle w jednej ze swoich prezentacji mówił właśnie o tym, dlaczego metadane są ważne. Na pewno podlinkujemy w opisie odcinka.
Myślę, że warto też wspomnieć o jednej rzeczy, o której niekoniecznie mogą wiedzieć osoby, które po prostu się tym nie interesują, bo wspomniałeś o tym szyfrowaniu end-to-end i to szyfrowanie end-to-end trzeba było też rozpatrywać w dwóch aspektach, bo czasami jest tak, że gdzieś tam producent oprogramowania mówi o tym, że jest to szyfrowanie end-to-end zapewnione, natomiast nie zawsze mówi całą prawdę, to znaczy są aplikacje, które rzeczywiście w pełni to szyfrowanie implementują, ale są też takie, które nie szyfrują tych właśnie metadanych, o których wspomnieliście. Więc co do zasady zapewniona jest ta poufność treści komunikatów wymienianych pomiędzy dwoma osobami, natomiast nie ma zaszyfrowanej tej informacji, która mówi o tym, że te osoby się ze sobą kontaktują. Dzięki temu właśnie dostawca tej usługi ma cały set informacji o tym, że dwie osoby ze sobą rozmawiają, jak często rozmawiają, to też może być wykorzystywane do jakiegoś tam późniejszego profilowania. Natomiast druga rzecz, o której chciałem wspomnieć, to ten kod źródłowy, który jest otwarty, bo też tak czasami gdzieś tam słyszę od osób, które niekoniecznie się interesują tym tematem, że jeżeli ten kod źródłowy tego oprogramowania jest otwarty, dostępny jawnie, to znaczy, że to jest niebezpieczne, że ten kod źródłowy powinien być właśnie zamknięty. I to właśnie jest błędne myślenie. Drodzy słuchacze, pamiętajcie o tym, że właśnie najlepsze rozwiązania, najbezpieczniejsze rozwiązania właśnie mają możliwość, każdy ma możliwość przejrzenia kodu źródłowego takiego oprogramowania. Dzięki temu w przypadku pojawienia się błędów bezpieczeństwa są one szybko identyfikowane, bo jeżeli ten kod źródłowy jest zamknięty i tylko i wyłącznie ten dostawca oprogramowania zna kod źródłowy i wie, co tam się pod maską dzieje, to nie jesteśmy w stanie zidentyfikować błędów bezpieczeństwa, czy też luk, takich tylnych furtek, które zostały tam specjalnie umieszczone.
Dokładnie. Ja jeszcze tylko wrócę do tego szyfrowania end-to-end, bo to, że producent chwali się, że w jego aplikacji możliwe jest włączenie szyfrowania end-to-end, nie oznacza, że to szyfrowanie domyślnie jest włączone i są takie komunikatory, które domyślnie to szyfrowanie włączone mają, a inne chwalą się, że zapewniają szyfrowanie end-to-end, ale to szyfrowanie trzeba włączyć, czego większość użytkowników pewnie nie robi. No dobra, to słuchajcie, jakie mamy współczesne komunikatory?
No to ja może zacznę od mojej przedszkolnej grupy WhatsAppowej, jak już wspominałem, więc wydaje mi się, że ten komunikator jest dość powszechny w dzisiejszych czasach, czyli WhatsApp. WhatsApp to w ogóle bardzo ciekawa historia, ponieważ został on stworzony przez dwóch byłych pracowników firmy Yahoo, tej właśnie firmy, która ma wyszukiwarkę, konkurencję dla Google'a. I na początku, kiedy tworzyli tą aplikację, to za bardzo nie mieli jeszcze pomysłu tak sprecyzowanego, w którym kierunku powinni iść. I wtedy, kiedy ta aplikacja była tworzona, co do zasady nie była ona komunikatorem, ale taką aplikacją do udostępniania swoich statusów swoim znajomym. Czyli mogłem zaznaczyć, że jestem teraz na spacerze, czyli nie ma mnie w przybiórku, nie wiem, teraz jestem dostępny, albo teraz jestem offline. Ale okazało się, że nikt z tego nie chce korzystać. W związku z czym wpadli na bardzo prosty pomysł, że stworzą właśnie z tej aplikacji komunikator, który miał bazować na tym, aby jego obsługa była jak najprostsza i żeby w jak najłatwiejszy sposób umożliwiała wymianę komunikacji pomiędzy kilkoma osobami. Po 4 latach od zaprezentowania WhatsAppa aplikacja miała już 400 milionów aktywnych użytkowników, co spowodowało, że zaczęli się przyglądać więksi gracze i w 2014 roku aplikacja WhatsApp została sprzedana Facebookowi za kwotę zawrotną, bo 19 miliardów dolarów.
Ile?
19 miliardów.
Boż.
Jeżeli chodzi o zalety WhatsAppa, to wydaje mi się, że największą jego zaletą jest to, że bazuje on na tym samym protokole, na którym bazuje taki komunikator, który nazywa się Signal, który jest obecnie uznawany przez jeden z najbezpieczniejszych, jak nie najbezpieczniejszy komunikator na rynku. I powoduje to, że przede wszystkim wykorzystywane są bezpieczne algorytmy kryptograficzne. Samo szyfrowanie jest włączone domyślnie, o ile urządzenie to wspiera. Z tego co pamiętam, w WhatsAppie był taki problem, że szyfrowanie nie było aktywne dla rozmów wieloosobowych. Tu mnie poprawcie chłopaki, bo nie pamiętam, czy dobrze kojarzę. Ale wydaje mi się, że właśnie taki problem był z WhatsAppem.
Ja dalej nie używam, więc nie wiem.
Ufam ci.
Nie widzę, nie słyszę. Tak gdzieś mi się obiło uszy, że taki problem był. No natomiast producent publikuje raport dotyczący swojej transparentności. Podobno nie ma wbudowanych mechanizmów nadzoru. Jednak pamiętajmy, że z uwagi na to, że to jest rozwiązanie, za którym stoi Facebook, no to z wiadomych względów nie możemy sobie przeanalizować dokładnie kodu źródłowego, czyli tego, co tam zostało zmodyfikowane. Co więcej, właśnie w WhatsAppie jest ten problem, o którym mówiłem, czyli co, o ile mamy szyfrowanie samej treści rozmów, to same metadane są zbierane przez Facebooka i analizowane. Wiadomo, że Facebook żyje z tego, że profiluje swoich użytkowników i sprzedaje to za grube pieniądze, bo no, tak naprawdę usługi są darmowe, ale płacimy za to trochę swoją prywatnością. A Facebook nie cieszy się zbyt dobrą opinią w zakresie prywatności. Gdzieś tam nawet był posądzany o przekazywanie informacji o użytkownikach agencjom wywiadowczym, ale to są jakieś tam oczywiście plotki z różnych portali. Dobrze, jeżeli chodzi o inne kwestie związane z WhatsAppem, które mogą wpływać na bezpieczeństwo, przede wszystkim to, że WhatsApp bardzo nachalnie prosi, żeby włączyć mu backup w chmurze. Ja szczerze mówiąc mam obawy, czy jeżeli te rozmowy zostaną zbackupowane, czyli kopia bezpieczeństwa zostanie wykonana w chmurze, to czy one są zaszyfrowane, czy też lądują wtedy na serwerach Facebooka w formie odszyfrowanej. Więc tutaj myślę, że to jest takie największe, z mojego punktu widzenia, jest to największe pytanie. No i co do zasady to tyle. Wydaje mi się, że można go spokojnie polecić dla osób, które nie mają jakiejś paranoi na punkcie bezpieczeństwa, bo można względnie bezpiecznie się komunikować ze swoimi znajomymi. Mamy tutaj gwarancję tego szyfrowania. Sama aplikacja jest też dość przyjemna w obsłudze i ma bardzo duże grono aktywnych użytkowników, więc to też na pewno pozytywnie wpływa na to, żeby korzystać z tego typu rozwiązania.
Dalej moglibyśmy mówić o Facebookowym Messengerze, ale tak naprawdę to jest właściwie WhatsApp tylko przemalowany. Poza tym jest w pewnym sensie integralną częścią Facebooka, więc też nie wiem, czy jest sens o nim gadać, ale myślę, że możemy przejść do następnego.
Czytałem ostatnio na Twitterze, przygotowując się do tego odcinka, kilka pochlebnych recenzji odnośnie Telegramu. Telegrama? Telegramu?
Chyba Telegrama.
Aplikacji Telegram. Może tak będzie najłatwiej i najbardziej poprawnie. I coś, o czym wspomnimy później, ale na co warto też zwracać uwagę, jest kraj, w którym ta aplikacja powstała, w którym jest rozwijana, i jeżeli jest jakaś jurysdykcja związana z tą aplikacją i z przekazywaniem danych zbieranych przez tą aplikację, to też należy zwrócić na to uwagę. Telegram powstał w Rosji w 2013 roku i mimo tego, że obecnie część firmy mieści się w Londynie, a część w Dubaju, to trzeba mieć w świadomości to, że no, początki firmy wywodzą się w Rosji.
Jako przeciwwaga można powiedzieć, że w ostatnim roku Telegram się bił z władzami Rosji. Rosja wprowadziła jakąś taką ustawę, że jeśli firma świadczy usługi w Rosji, to dane rosyjskich obywateli muszą być na serwerach zlokalizowanych w Rosji. I Telegram nie bardzo chciał się temu poddać, w związku z tym rząd Rosji, a właściwie organizacja, która nazywa się Roskomnadzor, czyli taki nadzorca internetu w Rosji, stwierdził, że będzie aktywnie blokował serwery Telegrama. Problem polegał na tym, że Telegram korzysta z AWS-a, czyli z Amazona i z Google'owych serwerów, w związku z tym po kolei Roskomnadzor zaczął wyłączać różne inne serwisy, blokujące IP-ki należące do Google i do Amazona. Historia miała szczęśliwe zakończenie, ponieważ wszystko zostało odblokowane, a jak się zaczęła pandemia, to rosyjski rząd informował przez Telegrama swoich obywateli, jakie są restrykcje i żeby się tam uważać.
To bardzo ciekawe, co powiedziałeś. Ja przejdę przez wady, które można powiązać z Telegramem. Telegram, z tego co wiem, nie ma włączonego domyślnie szyfrowania. Producent nie cieszy się najlepszą opinią w związku z tym, że powstał w Rosji. Nie publikuje raportów dotyczących transparentności i z tego co mi wiadomo, zbiera informacje o użytkownikach, o aplikacji i jej wykorzystaniu.
Nie jest to najlepsza reklama.
Ja nie wiem, czy mówienie że coś jest z Rosji, to jest jakiś argument, żeby mówić, że coś jest dobre lub nie, bo równie dobrze można też powiedzieć, że w przypadku Facebooka jest on amerykański, nie? I każde z tych dużych mocarstw ma pewne zapędy do tego, żeby posiadać jak najwięcej informacji. Podejrzewam, że można by było tak samo powiedzieć o Chinach, a i pewnie i polskie władze miałyby, gdyby tylko miały możliwość, chrapkę na to, żeby no, zbierać jak najwięcej informacji o swoich obywatelach. Więc wydaje mi się, że każdy z krajów ma coś tam za uszami. Pamiętam, że też nie wiem, czy pamiętacie, niedawno była taka sytuacja, też była taka aplikacja, która postarzała. Robiło się zdjęcie i ona postarzała ciebie, pokazywała, jak będziesz wyglądał za ileś tam lat, za 30 czy za 50.
Prisma czy coś takiego.
No i też był wielki gwar w internecie, że to aplikacja rosyjska tam pewnie do Rosji wysyła nie wiadomo co. I nasz NASK chyba robił analizę tej aplikacji. Okazało się, że rzeczywiście nic takiego się nie dzieje, bo tam ktoś podniósł w internecie szum, że ta aplikacja ma dostęp do zdjęć i one lecą na serwery rosyjskie.
Warto przypomnieć, że na Bezpiecznym Blogu jest bardzo dobry artykuł na temat tej aplikacji, który podlinkujemy.
Słuchajcie, ja tylko na podsumowanie chyba tego, co powiedziałeś Łukasz, powiem, że NSA, wydając opinię o tym, który komunikator jest bezpieczny, jako podsumowanie dała informację, że wybierając komunikator, którym będziemy się posługiwać, sugeruje kierować się krajem pochodzenia aplikacji.
Czyli w przypadku Polski wybieramy polskie komunikatory. Czyli gadu-gadu.
Dlatego dla obywateli Stanów Zjednoczonych proponują wykorzystanie m.in. Signala, WhatsAppa i Google'a.
Nie ukrywamy, że naszym ulubionym bezpiecznym komunikatorem jest Signal, który powstał w 2014 roku, chociaż wcześniej były tam takie dwie inne aplikacje tego producenta, które potem się zlewały, trochę zaczepiały i w końcu się zrobił z tego Signal. Oprócz bezpiecznych wiadomości tekstowych, Signal też udostępnia bezpieczne połączenia głosowe, szyfrowane i no jest pełnoprawnym komunikatorem. Z zalet to można długo wymieniać. Między innymi ma kasowanie wiadomości po określonym czasie, otwarty kod źródłowy, do którego wiele osób patrzy, nie zbiera i nie przechowuje i nie dzieli się naszymi kontaktami. Zresztą ma całkiem dobrą implementację, jeśli chodzi o mechanizm wykrywania, kto z naszej książki adresowej też ma dostęp do Signala. To jest jedna z moich ulubionych opcji, czyli łatwe sprawdzenie kluczy szyfrujących drugiej strony. To polega mniej więcej na tym, że jeśli chcemy dodatkowo potwierdzić, że rozmawiamy z tym, z kim rozmawiamy, to jeśli spotkamy się osobiście, to możemy wyświetlić na ekranie swoje klucze szyfrujące i sprawdzić, czy wszystko się zgadza i czy to na pewno z tą instancją Signala, która jest na telefonie naszego kolegi czy koleżanki, rozmawiamy. To bardzo nerdowe, ja wiem, ale mi się podoba.
Moją ulubioną zaletą Signala jest to, że możesz ustawić możliwość kasowania wiadomości po określonym czasie.
Dodatkowo jest finansowany z niezależnych źródeł, co jest dużą zaletą. Producent cieszy się dobrą opinią i publikuje raport na temat transparentności. No z VAT można powiedzieć, że jest amerykański, tak? Jak już wcześniej przyczepiliśmy łatkę Rosji, to teraz przyczepimy Stanom Zjednoczonym.
Ja bym chciał jeszcze nawiązać do tego kodu źródłowego, o którym wspomniałeś, otwartego, bo ja widziałem przynajmniej dwie prace naukowe na temat analizy mechanizmów kryptograficznych, które zostały zastosowane w Signalu, więc to jest naprawdę duża rzecz i pokazuje, że nawet gdzieś tam jednostki naukowe wgryzają się w to i analizują, bo to nie jest taka prosta sprawa. Też umówmy się przeanalizować mechanizmy kryptograficzne w tego typu aplikacji. Więc liczenie prawdopodobieństwa i tak dalej. Więc tutaj myślę, że to jest na bardzo duży plus.
A poza tym z tych mechanizmów kryptograficznych, które są wykorzystywane w Signalu, korzystają inne komunikatory. Przechodząc do tych wad. Moim zdaniem wadą jest to, że naszym identyfikatorem jest nasz numer telefonu. Bo jakby był identyfikatorem e-mail, no to e-maila można zmienić łatwo i nie jest on jakoś tam przypisany do nas. A numer telefonu jest, każdy numer telefonu komórkowego w szczególności musi być zarejestrowany. Jeśli chodzi o to wykrywanie kontaktów w skrzynce adresowej, no to też można by powiedzieć, że to jakieś naruszenie prywatności. Ostatnio pojawiło się tworzenie profili. Na przykład widziałem, że Łukasz masz stworzony profil, bo dodaj sobie zdjęcie i teraz każdy, kto ma twój numer telefonu, to ma twój wizerunek.
No i każdy, kto ma Google, to też.
W pewnym momencie Signal postanowił dobezpieczyć konta swoich użytkowników i wprowadził opcję ustawienia PIN-u, który byłby takim dodatkowym hasłem oprócz kodu, który przychodzi na telefon, jak się tam rejestrujemy. I ten PIN miał służyć, na przykład uratowałby nas przed SIM swappingiem, o którym kiedyś mówiliśmy, czyli nielegalnym pozyskaniem przez atakującego naszej duplikatu naszej karty SIM, więc jakby atakujący nie mógłby odpalić na swoim smartfonie naszego Signala, ponieważ brakowałoby mu tego PIN-u. I teraz ten PIN w pewnym momencie był niestety też używany do szyfrowania pewnych informacji, które zaczęły być przechowywane na serwerach Signala. No ale nagle się okazało, że środowiska związanego z bezpieczeństwem no, stwierdziło, że zaraz nie mieliście nie zbierać żadnych danych o nas. Więc to zostało akurat wycofane. Ten PIN jakoś tam został jako ten środek zaradczy, ale tam dodatkowe dane nie są przechowywane na serwerach Signala. Jeszcze z wad, moim zdaniem, wadą jest aplikacja na macOS-a, której ja nie używam dlatego, że jest napisana przy użyciu frameworku Electron, czyli jeśli ktoś nie umie albo nie ma czasu napisać aplikacji na system, to używa swojej aplikacji napisanej w JavaScriptie, pakuje ją w ten framework Electron, który de facto jest przeglądarką Chromium i można sobie zainstalować taką aplikację na systemie operacyjnym. Tylko, że to jest słaby pomysł z tego względu, że cykl aktualizacji tego frameworku jest wolniejszy, w związku z tym znajdowane były tam podatności różne, różniste i no to jest trochę słabe, ale na przykład Slack też jest w tej technologii zrobiony. Jak ktoś Slacka używa w robocie, to lepiej jednakowoż w przeglądarce niż w aplikacji.
Powiem ci, że ładny hejcik tutaj zrobiłeś. Ale taki mały hejcik od czasu do czasu to nie jest nic złego. Jeżeli ktoś nie potrafi albo mu się nie chce, to używa właśnie tej technologii.
Znaczy, żeby nie było. Ja nie umiałbym zrobić aplikacji, w związku z tym pewnie też musiałbym użyć takiego frameworku, no ale to nie jest wytłumaczenie. Ogólnie i tak bym polecał Signala.
Tak sobie wszedłem na stronę Signala właśnie w międzyczasie, jak to mówiłeś, i chciałbym powiedzieć, że poza Marcinem Gromkiem poleca to także Edward Snowden, Jack Dorsey, który jest CEO Twittera, i Bruce Schneier, który jest bardzo znanym, no, jak to można powiedzieć, kryptologiem.
Ekspertem.
No, ekspertem, tak, od kryptografii. Także cztery znane osobistości. Bruce Schneier, Jack Dorsey, Edward Snowden i Marcin Gromek.
Skoro już mówimy, kto poleca Signala, to możemy dorzucić również, tak jak wspominałem, NSA. I na początku 2020 roku czytałem również, że Komisja Europejska zaleca wykorzystywanie Signala. Oraz od 2017 roku Signal był zalecany do wykorzystywania jako komunikator senatorom w USA.
Ja to się w ogóle tak zastanawiam, jak NSA poleca coś, to należy z tego korzystać, czy nie?
To znaczy, że
już to złamali, czy nie?
Nie wiem.
To taka zagwozdka. Kiedyś się na tym zastanawiałem. W kontekście tam jakichś algorytmów szyfrowania też modyfikowałem pewne dokumenty i patrzyłem właśnie, co jest polecane, i patrzę, no NSA poleca tam jakąś tam wersję, już nie wchodząc w szczegóły. No i tak się zastanawiałem, czy to oznacza, że trzeba jeden poziom wyżej jako standard przyjąć, czy też uznać, że rzeczywiście jest to, jest to algorytm, którego powinienem używać.
Dobra, zejdźmy już z tego Signala. Gromo, ja widzę, że tutaj w konspekcie wypisałeś jeszcze jedną aplikację, której ja powiem szczerze, że nie znam. I ona, nawet nie wiem, jak odczytać jej nazwę.
No, podobno mówi się Trima.
Trima. Ja miałem okazję z tego korzystać.
To weź, Łukasz, trochę opowiedz, bo ja o niej trochę poczytałem i posłuchałem, i parę osób zaczęło ją bardzo chwalić, i jestem bardzo ciekaw twojej opinii.
Znaczy, zanim jeszcze odkryłem Signala, to było kilka lat temu, rzeczywiście poszukiwałem komunikatora do takiego prywatnego wymieniania wiadomości i natknąłem się właśnie na Trima, która reklamowała się tym, że jest Swissmate. Oni tam dbają jakby z punktu widzenia takiego jurysdykcji kraju, z którego pochodzi ten komunikator, już jakby by default o prywatność. Miał też bardzo dobre opinie, a po 2013 roku, kiedy Snowden ujawnił informacje o tym, co tam zbiera o nas NSA, no to ludzie też zaczęli poszukiwać prywatnych takich komunikatorów, które zapewniały im prywatność, no i na fali tego Trima też trochę użytkowników zebrała. Co do zasady, ciekawe jest to, że nie trzeba tam zakładać konta, tam po prostu odpalasz tą aplikację i no jest generowany ci taki no profil, z którego korzystasz, ale najbardziej spodobało mi się wtedy to, że z uwagi na to, że jest tam zastosowane właśnie szyfrowanie end-to-end, o którym mówiliśmy wcześniej, konieczna jest też wymiana sekretów pomiędzy użytkownikami, którzy ze sobą rozmawiają, i żeby mieć pewność, że po drugiej stronie jest ta sama osoba, o której ty myślisz, że ona jest, to musisz się najpierw z nią fizycznie spotkać i zeskanować QR-kod z jej telefonu, tak żeby potwierdzić jej tożsamość, czyli musimy się spotkać fizycznie, żeby mi się ta osoba zaświeciła tam na zielono, już nie pamiętam teraz. W każdym razie została oznaczona jako bezpieczne połączenie. Oczywiście mogę rozmawiać z osobami, z którymi się nigdy nie spotkałem, natomiast jest tam takie ostrzeżenie, że ten użytkownik nie został przeze mnie zwalidowany. Więc takie bardzo ciekawe rozwiązanie, które...
No to trochę tak jak w Signalu.
No teraz już jest w Signalu, jeszcze kiedyś go nie było, więc Streama była pierwsza z tym rozwiązaniem. Wydaje mi się, że to jest troszeczkę takie podpatrzone. No i co do zasady tyle mam do powiedzenia na temat tej aplikacji, bo też jakoś się w nią mocno nie wgryzałem. Tutaj w konspekcie też widzę, że ktoś napisał, że jest finansowany przez użytkowników. No jest, bo też to jest aplikacja, która nie jest tania. Ona w App Store kosztuje też kilka albo kilkanaście złotych nawet, więc w przeciwieństwie do Signala, który jest totalnie darmowy, to tutaj trzeba zainwestować. No i przez to no, nie ma zbyt dużej bazy użytkowników. Znacie kogoś, kto ma tą Streamę? No właśnie. Więc ciężko też powiedzieć, żeby to był jakiś popularny komunikator.
Myślę, że nadszedł czas odpowiedzenia na główne pytanie dzisiejszego odcinka, czyli który komunikator możemy z czystym sercem polecić naszym słuchaczom i czytelnikom?
Który komunikator zasłużył na oficjalny stempel jakości bezpiecznego bloga?
Bezpieczny blog approved. A ja jeszcze zanim to powiemy, to chciałbym zwrócić uwagę na niedopatrzenie ze strony osób, które przygotowywały konspekt, czyli nas trzech, bo zabrakło tutaj na przykład Apple'owego komunikatora, który się nazywa iMessage. Kromo, jak to się mogło stać?
Wbrew pozorom to nie było...
Niedopatrzenie?
O właśnie, dziękuję. Niedopatrzenie.
Gromo woli nie mówić, niż mówić źle.
Nie chodzi o to. Chodzi o to, że nie wiem, czy zauważyliście, ale każdy z komunikatorów, o których mówiliśmy, jest multiplatformowy. Okay. To znaczy, można gadać z kimś, kto ma iOS-a, z kimś, kto ma Androida, z kimś, kto ma Windowsa też w części, Linuxa, cokolwiek. A iMessage jest zamknięty na dwa systemy jednego producenta. Poza tym kiedyś mówiliśmy o iMessage'u w jednym odcinku i fakt, skończyło się to lekkim jechaniem po nim.
No, masz rację. Dobra, przepraszam za tą dygresję, więc wróćmy do głównego pytania. I to ja od razu odpowiem, jak jestem przy głosie. Ja bym rekomendował wykorzystanie Signala z uwagi na to, że jest łatwy w obsłudze, coraz więcej osób go ma. Co więcej, jak patrzę na listę osób, które go mają zainstalowane z mojej książki adresowej, jest ich bardzo dużo. Nie spodziewałem się, że tak dużo osób ma go zainstalowanego i to nie są osoby tylko i wyłącznie związane ze światem bezpieczeństwa.
Ja również dołączam się do tego, co mówi Łukasz. Poleciłbym Signala. Część mojej rodziny korzysta z WhatsAppa, ale coraz więcej osób przekonuje się również do Signala.
No to z mojej strony Signal po raz trzeci.
Przechodzi dalej,
tak, trzy razy tak. Przechodzisz do finału.
I tutaj brawa.
Jeśli chodzi o umawianie się na piwo, to myślę, że Facebook Messenger albo tam jakiś WhatsApp albo coś to wystarczy. Chociaż nie zachęcamy w tej chwili do spotykania się oczywiście w za dużych grupach i nie na otwartym powietrzu. Ale jak trzeba przekazać coś bardziej wrażliwego, to Signal jest zdecydowanie moim wyborem.
Słuchajcie, jest ładne podsumowanie komunikatorów od niebezpiecznika. Gdyby ktoś chciał jeszcze poczytać więcej na ten temat, podlinkujemy w opisie odcinka. A na chwilę obecną to chyba tyle. Dziękujemy bardzo, że wytrwaliście do końca tego odcinka, że jesteście z nami. Zachęcamy do dawania łapek w górę, gwiazdek, serduszek i zostawienia komentarzy.
Nie mów hop z tą wytrwałością, bo nie wiadomo, czy ktoś się tego słucha.
To już jest ten fragment, którego nikt nie słucha.
Nie wiadomo, czy chodzi o to, że nie wiadomo, że czy wszyscy wcisnęliśmy guzik nagrywania głosu i czy przypadkiem przy zapisywaniu nie wywali się jeden z plików audio, tak?
Dokładnie.
Rozumiem.
A ja jeszcze dla słuchaczy mam małą taką niespodziankę, bo ostatnio jak spotkałem się ze znajomymi, to... Też usłyszałem, że słuchają naszego bloga i... przepraszam, że słuchają naszego podcastu, nie naszego bloga, który serdecznie was pozdrawiam. Natomiast nikt nie zauważył, że po tej melodyjce, która jest na końcu, są jeszcze bloopersy od pierwszego odcinka. Więc jeżeli ktoś ma ochotę, to wpadki i głupie sytuacje możecie posłuchać zaraz po tej melodyjce, którą za chwilę usłyszycie.
To tyle, co? Nie będziemy przedłużać, tylko damy posłuchać. Pozdrawiamy. Cześć.
Cześć.
Cześć. Czas na bloopersy.
poczta e-mail straciła pozycję lidera, jeśli chodzi o komunikację pomiędzy ludźmi. Poczta e-mail straciła pozycję lidera, jeśli... Największą jego zaletą jest to, że jego protokół bazuje na takim komunikatorze, który się na protokole, który wykorzystywany jest przez taki protokół... jeszcze raz.
Nie chcesz na szybko podsumować ZAD i WALET?
Facebook Messengera?
Tak.
No to samo, co w WhatsAppie.
Dziękuję.
A czy my mamy jakieś polskie komunikatory?
Nie zadajmy tego pytania, proszę, nie idziemy tą drogą. I na początku były... Dlaczego ja o tym mówię? Dlaczego ktoś inny miał o tym mówić?
Nie pozwoliłeś mi powiedzieć. Wziąłeś Telegrama, teraz gadasz o Signalu.
To stop. No to teraz Marcin.
Oprócz bezpiecznych tam wiadomości tekstowych, to tam... Jezu, co jest tym tam? Dodatkowo możliwość, to jest moja jedna z ulubionych moich możliwości, czyli możliwość, znaczy to jest jedna z moich ulubionych opcji, czyli... No z VAT, no można powiedzieć, że jest amerykański, tak? Jak już wcześniej przyczepiliśmy łatkę Rosji, to teraz przyczepimy Stanom Zjednoczonym.
I zachęcamy do korzystania z polskich komunikatorów. Nie, no żartowałem.
Przekazać już takiego bardziej, nie chcę powiedzieć poufnego, jak jest sensitive po polsku?
Wrażliwego.
Jak trzeba przekazać coś bardziej wrażliwego.
Chłopak był rok temu w Stanach i już nie pamięta polskiego języka.
Dobrze. Jest, zapisało się. Teraz plik, zapisz jako. Jeszcze nie, bo jeszcze nie, za szybko odpowiedziałem. Czemu to nie ma zachowy jako?
Zapisujemy panowie, bo jest
stres, nie?
Eksport czy import? Eksport czy import?
Zachowaj.
Dobra, słuchajcie, wygląda na to, że u mnie też się zapisało, chociaż jeszcze 10 sekund.
Bo już jest na dysku Google plik.
To już ściągnę na wszelki wypadek, jakby się miało coś wypierdzielić.
Jakby się Google zepsuł.